Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Marcin Martiniu. Wybraliśmy się do krainy Porto. To wino wytwarzane jest w malowniczej dolinie Douro.
Tak, to jest towar eksportowy Portugalii. Region Douro wpisany całościowo na listę UNESCO jako krajobrazowe dziedzictwo światowej kultury i światowego krajobrazu. Tam jest to wino rzeczywiście wytwarzane od początku XIX wieku wedle bardzo takich reżimowych reguł stworzonych przez tak zwane Instituto do Vinho do Porto, czyli Instytut Wina Porto, który to wszystko kontroluje. Instytut został założony na początku XIX wieku, aby po pierwsze chronić interesy producentów, a z drugiej strony ażeby utrzymać poziom jakości właśnie trunku. Też przepyszna sprawa, tych producentów Porto jest kilkudziesięciu. Jest to najbardziej znany i ceniony eksportowy towar Portugalii. Proszę sobie wyobrazić, że 2 lata temu Portugalczycy zarobili na czysto prawie 500 milionów euro na eksporcie wina, z czego połowa to właśnie były zyski ze sprzedaży Porto.
Pierwszy na świecie region winiarski wyznaczony w 1756 roku o określonych granicach i klasyfikacji winnic. Tradycja produkcji wina sięga tutaj przynajmniej czasów rzymskich.
Dokładnie tak. Im starsza winorość, tym generalnie lepsze wino. Portugalczycy kochają wino i piją bardzo dużo wina. To jest absolutna czołówka europejska. Wypijają około 70-80 litrów wina rocznie, statystycznie. Polscy przyjaciele wypijają tego wina 8-9 razy mniej. Więc wiadomo, to są dwa różne światy, dwie różne kultury picia alkoholu. Natomiast tak, piją tego wina bardzo dużo i można powiedzieć, że w niektórych przypadkach to jest takie picie codzienne, bo to jest lampka do obiadu, lampka do kolacji. I co ciekawe, Portugalczycy żyją troszeczkę dłużej niż Polacy. Nie tylko ze względu na wino, to jest również klimat, jedzenie, prawda?
No tak, jedzenie, dużo ryb. Portugalia szczyci się jednym z najpiękniejszych szlaków wędrownych w Europie.
Tych szlaków jest kilka. Jest szlak dróg jakubowych do Santiago, który wiedzie przez Portugalię. Jest szlak, który wiedzie przez region Alentejo, wzdłuż wybrzeża. Jest szlak świętego Wincentego, który przechodzi przez południe Portugalii, przez region Algarve. Idzie się praktycznie wzdłuż pięknego klifowego wybrzeża, więc tych szlaków jest bardzo dużo i warto po prostu wziąć plecak i na kilka dni ruszyć właśnie.
Rota Vicentina,
Rota Vicentina, czyli świętego Wincentego właśnie. Mm-hmm. Ona wjedzie od przylądka świętego Wincentego na południu Portugalii, właśnie w Algarve. Ona wjedzie troszeczkę i na wschód od strony Algarve i troszkę na północ właśnie wzdłuż wybrzeża świętego Wincentego. Też legendarna postać świętego patrona Lizbony.
Linda cara que tu tens.
Já sei.
Quando chegas noite fora, à espera à porta de casa, à espera à porta de casa, está o teu pai que te adora. Lindos olhos tem o moço, quando a noite vem chegando, para deixar passar a noite, para deixar passar a noite, uma moda eu vou cantando. Muda água às azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda água às azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, senhora, por acaso.
Abalaste para Lisboa,
pois
deixaste-me ao pé da porta. Tu seguiste o teu caminho, tu seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao barreiro,
já fui,
Lisboa estava fechada. Voltei para casa a cantar, voltei para casa a cantar, uma vida abençoada.
Muda água às azeitonas.
azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, se senhora por acaso.
Które miejsca w regionie Algarve polecasz szczególnie?
Dla mnie Algarve to taka, powiedziałbym, nawet melancholijna podróż do czasu mojego dzieciństwa. Wraz z moimi rodzicami Aleksandrem i Beatą i siostrą Martą spędzaliśmy właśnie na południu w Algarve dużo czasu i utkwiła mi w pamięci i w sercu taka malutka miejscowość rybacka, nazywa się Salema. Mniej więcej 25-30 km na zachód od miejscowości Lagusz była osada rybacka, która troszeczkę przetrwała to natarcie turystów i turystyki, więc tam można odnaleźć ciszę, spokój, kutry rybackie na plaży, 2-3 restauracje, więc to jest takie miejsce naprawdę przecudowne. Drugim takim punktem, który pokochałem, to jest miejscowość Carvoeiro w formie takiego wąwozu z malutką wioseczką na południu. Miejsce ciszy, spokoju, piękne plaże, piękne wybrzeże, naprawdę niesamowita część Portugalii. Polecam z całego serca, natomiast trzeba mieć świadomość, że w takim sezonie bardzo wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień, jest tam po prostu strasznie dużo turystów. Mówi się często, że Algarve to taka kolonia brytyjska, bo tych Brytyjczyków jest tam cała masa. W ciągu ostatnich kilku lat bardzo wielu Francuzów również przeprowadziło się do Portugalii, emerytów przede wszystkim, więc... Ale warto, tak. Jest pięknie. Dzisiaj sprawdzałem pogodę w Algarve, 17 stopni, słońce, można iść na plażę.
Oczywiście, że słońce. Tam cały czas chyba słońce.
Cały czas słońce, praktycznie. W Lizbonie statystycznie słońce jest 300 dni w roku, na południu trochę więcej, błękite niebo. Chce się żyć, chce się wstawać z łóżka, to jest witamina D, endorfiny, chemia tworzy się w mózgu, jest po prostu pięknie i to jest coś, od czego naprawdę można się uzależnić.
Porto to drugie co do wielkości miasta Portugalii, konkuruje z Lizboną o miano tego najpiękniejszego miasta.
Tak, i w pewnych wyróżnieniach wygrywa nawet z Lizboną. Oczywiście jest mniejsze od Lizbony, jest bardzo małe, też bardzo kompaktowe, ale też niesamowicie spektakularnie położone, chyba bardziej kaskadowo położone niż Lizbona. Tam te zejścia, wejścia są naprawdę wymagające. Niesamowite miejsce, dużo bardziej zapracowane niż Lizbona. Jest takie powiedzenie, mówi się, że w Porto się pracuje, w Bradze się modli, a w Lizbonie się imprezuje, wydaje pieniądze. I muszę się przyznać, że chyba tak jest. Ludzie są konkretniejsi na północy. Stwarzają wrażenie trochę może nawet bardziej zamkniętych, ale po kilku minutach rozmowy otwierają się i wydaje mi się, że są rzeczywiście bardziej konkretni niż Lizbończycy.
Uma nuvem de incerteza paira em mim, de quando em quando. Cada gota lembra um ai, arrimar com a tristeza dos versos que vou cantar. Cada gota lembra um ai, arrimar com a tristeza dos versos que vou cantando. E na doce melodia de que вижу странна мелодія, на шува кювенту агрешти, ваш мурмурар на відраса. Вижу странна мелодія, на шува кювенту агрешти, ваш мурмурар на відраса. Tondo me lamento ao fado que me prendeu, rimas tristes, pobrezinhas. Cai a chuva, já é momento, são as lágrimas do céu que fazem. Cai a chuva, chama o vento, são as lágrimas do céu que fazem brotar as minhas.
Muzyczne podróże przez świat.
Sintra. Miasto jak z bajki.
Tak. Sintra to jest następny obowiązkowy punkt wycieczki.
Zobaczyć, gdzie Andersen pisał swoje baśnie.
Hans Christian, Lord Byron, prawda, no angielski gigant literatury romantycznej. Oni, Hans Christian Andersen, mawiał, że być wszędzie, a nie być w Sintrze, to tak jakby nigdzie nie być. Miejsce no, nieprawdopodobnego klimatu, atmosfery, piękne monumenty, zaczynając od pałacu Palacio da Pena. To jest taki kolorowy, troszeczkę bawarski, troszeczkę disneylowski pałacyk na wzgórzu, ponad 500 metrów nad poziomem morza. Kolorowy, taki troszeczkę bawarski, zaprojektowany przez Ferdynanda II, który był rodzinnie związany z Ludwikiem Bawarskim, tym szalonym, więc jest tutaj dużo wspólnych mianowników. Wybudowany w miejscu byłego malutkiego klasztoru Hieronimitów. Jest to miejsce też nasycone historią, ponieważ ze wzgórz Sintry mnisi Hieronimici pierwszy raz dostrzegli powracające karawele Vasco da Gamy, więc jest tej historii bardzo dużo. Zaraz obok praktycznie piękny przylądek Cabo da Roca, czyli najdalej wzięty punkt Europy na zachód, tam gdzie kiedyś się ten świat kończył.
Koniec świata. Do czasu koniec odkrycia przez Kolumba Ameryki.
Przez Kolumba Ameryki, przez Portugalczyków Indii i Brazylii. Tak, rzeczywiście tam się kiedyś kończył ten ląd, ten świat. Portugalczycy wierzyli, że zaraz za horyzontem jest taki spadek bezpośrednio do kotła ze smołą. Diabeł czeka i zaraz tutaj pożre. Okazało się, że nie było piekła. Okazało się, że był nowy świat, była Brazylia, były nowe światy, nowe ludy, nowe kultury. I rzeczywiście warto pojechać, spojrzeć ten bezkres i troszkę sobie nabrać dystansu do życia. Naprawdę cudowna sprawa, zwieńczona takim pomnikiem w formie krzyża łacińskiego ustawionego w kierunku północ, południe, wschód, zachód, na którym wyryta taka znana sentencja z dzieła Luisa de Camões, czyli Aqui onde a terra se acaba e o mar começa, czyli tutaj, gdzie kończy się ziemia i zaczyna morze.
Kolejna cudowna miejscowość na naszej trasie, portugalska Wenecja. W czasach średniowiecza był to jeden z ważniejszych portów Portugalii.
Tak.
Teraz takie senne, można powiedzieć,
takie senne,
miasteczko.
Dokładnie, senne.
Ale piękne.
Jest Aveiro przepiękne. Mówi się, że to taka portugalska Wenecja, rzeczywiście podzielona kanałami. Po tych kanałach można sobie popływać tak zwanymi moliseiros. To są takie długie łodzie, przypominające te łodzie weneckie. Fajnie to wygląda. Tak, niegdyś Aveiro było ważnym portem. Później po wielkich stormach zostało oddzielone od Atlantyku takim pasmem piasku i straciło swoją rolę, natomiast zachowało takie dość charakterystyczne cechy właśnie portowego miasta, gdzie dużo pięknej architektury, dużo pięknych kafeleczek również, dużo azulejów. Oprócz tego taką cechą niby banalną Aveiro jest to, że jest to miasto płaskie i można sobie pojeździć rowerem, którym nie pojedziemy za bardzo po Lizbonie, bo po prostu się nie da, podobnie z Porto. Aveiro jest absolutnie przepiękne, natomiast kilka kilometrów obok Aveiro, na wysokości tak zwanego Costa Nova, czyli Nowego Wybrzeża, jest też port. Ten nowy port i jest taki szereg nieprawdopodobnie pięknych, kolorowych domeczków. Tych domków jest, myślę, że ze 100 i one no, tworzą taki nieprawdopodobnie radosny świat. Warto skoczyć. To jest dosłownie 5 minut samochodem Kosztanowa i tam można zjeść rybę, gdzieś naleśnika z nutellą i jest naprawdę bardzo, bardzo urokliwie.
Naszym gościem jest Marcin Martiniu, a galerię zdjęć z wielu urokliwych miejsc w Portugalii znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Kielce.
Quando dientes seu e o teu corpo tocou num recanto do meu, uma dança acordou. E o sol apareceu, de gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu.
Radio Kielce 101,4 FM.
Coimbra to miasto młodych, tam jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.
Uniwersytet z 1290 roku, założony początkowo w Lizbonie, później przeniesiony do Coimbry, później z powrotem do Lizbony, aż w końcu w XVI wieku na stałe został przeniesiony do Coimbry. Najstarszy, najbardziej prestiżowy uniwersytet w Portugalii. Miejsce rzeczywiście młodych ludzi, młodych studentów, którzy przemieszczają się po Coimbrze, często odziani w takie czarne togi pewnych grup studenckich, które nazywają się Tuna, czyli Tuńczyk. Każdy wydział ma swoją grupkę, swoją reprezentację tych najbardziej może zwariowanych, najbardziej towarzyskich studentów, którzy godnie reprezentują rejestrują wydział, często tańcząc, śpiewając, więc jest naprawdę niesamowita atmosfera. Atmosfera często takiej imprezy po prostu studenckiej. To się wszystko zaczyna, jak się zaczyna szkoła we wrześniu, to się zaczyna taką imprezą, która nazywa się latada, czyli dosłownie puszka. To wygląda tak, że ci młodzi pierwszoklasiści szaleją, jeżdżą takimi podwójnymi, dwupiętrowymi autobusami po Koimbrze, że lejąc się piwem z puszki. Tak się zaczyna rok, natomiast kończy się taką imprezą dość ciekawą, która nazywa się Kejma da Świtasz, czyli dosłownie paleniem wstąg. Jak taki absolwent kończy szkołę, on w ciągu ostatnich kilku tygodni chodzi po wydziale, po uniwersytecie, prosząc swoich nauczycieli o to, ażeby się wpisali na tą wstęgę. Z czyniami wpisują się na tą wstęgę przyjaciele z roku, rodzice i oni później to wszystko symbolicznie palą właśnie przy tak zwanej Sewelia, czyli przy starej katedrze, jakby symbolicznie kończąc pewien etap życia i zaczynając ten nowy. Więc to naprawdę wygląda spektakularnie. Jest Koimbra bardzo ciekawa, ponieważ też nie ma za dużo turystów. Można się skupić na tej autentycznej Portugalii. W ogóle uważam, że im bardziej na północ, tym Portugalia, można odnieść wrażenie, staje się może bardziej autentyczna, może mniej sturystyfikowana i można się tam po prostu pogubić w sposób naprawdę zjawiskowy.
Niedawno szukaliśmy różnic pomiędzy studiowaniem w Prowansji, a studiowaniem w Londynie. Na pewno rozmawiałeś z rówieśnikami z Polski. Jakieś większe różnice między studiowaniem w Portugalii a studiami w Polsce?
Znaczy jest zupełnie inny system ocen. W Portugalii jest skala od 0 do 20. To jest pierwsza różnica. Zdaje się od 9,5 punkta. Nie bezpośrednio wtedy człowiek udaje się na taki egzamin ustny. Ja bazuję się na tym, co mnie spotkało w Portugalii podczas moich studiów i bardzo szeroki wachlarz przedmiotów. Kończąc turystykę, zetknąłem się z takimi przedmiotami jak filozofia, jak ekonomia, jak rachunkowość. Mnóstwo języków, prawda? Oni na tym się bardzo skupiają. To był język angielski, francuski. Miałem oczywiście wykłady po portugalsku, więc miałem ten język pod ręką. Jest troszeczkę tak, że w Portugalii te studia są bardziej ukierunkowane, podobnie jak w Stanach, gdzie taki gość, który kończy studia, jest genialny z przedmiotu X, a na przykład nie wie do końca, gdzie, nie wiem, leży Turcja albo z jakim państwem graniczy Polska. Więc to jest inna sprawa. Ja nie ukrywam, że ogólny poziom nauczania w Polsce jest chyba wyższy jednak. My często narzekamy w Polsce na to, że jest coraz gorzej, że coraz mniej się uczy, ale jednak jest to wysoki poziom. Wydaje mi się, że wyższy niż poziom w Portugalii. Portugalia też trzeba pamiętać o tym, że była często nazywana i to słusznie krajem pastuchów. Za Salazara, Antonio de Oliveira Salazara, Portugalia była krajem absolutnie zacofanym. Wyższe studia to była rzecz niespotykana praktycznie. Proszę sobie wyobrazić, że do roku 74 około 40% portugalskiego społeczeństwa nie umiało pisać i czytać. To są statystyki przerażające. W Polsce pomimo dyktatury ten poziom był bardzo wysoki. Mówi się, że był wyższy niż dzisiaj, prawda? Więc to jest dość ciekawe.
Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias. Procurei a terra firme em cada onda que subia. O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia. Lá dentro no pensamento virou tudo nostalgia, água, sal e sofrimento, porque tu não me querias mais. Tu não me querias mais. Já era agosto quando acordei na praia, vi chegar a primavera, fiz nova cama de flores, lembrei de todas as cores, cantei baixinho para ela. Hoje falo em segredo dessa paixão esquecida, para não acordar saudade, para não despertar o medo, pois um amor de verdade sonha para o resto da vida. Mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. atravessei o oceano sem o teu amor de guia. Só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais.
Wszystko jest w tym kraju niesamowicie urokliwe i jest to naprawdę kraj, gdzie w przedziale kilkudziesięciu kilometrów jadąc od północy na południe można się zatrzymywać co pół godziny i oglądać naprawdę spektakularne obiekty. Ja jestem zakochany w takiej miejscowości, która nazywa się Tomar. To jest około 70, może 80 kilometrów na północ od Lizbony. Jest to miejsce, gdzie stoi dawna siedziba templariuszy. Tych, którzy zostali zgładzeni we Francji. Portugalia jako jedyny europejski kraj przyjął tych ocalałych templariuszy, dała im Portugalia schronienie i oni właśnie w miejscowości Tomar budowali swoją siedzibę. Jak ktoś lubi historię templariuszy, późniejszej masonerii, to na pewno trzeba, można się pogubić po krużgankach właśnie zakonu templariuszy. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, Portugalczycy przyjmując templariuszy troszeczkę podeszli do tematu biznesowo, ponieważ z pieniędzy zachowanych przez templariuszy były organizowane pierwsze ekspedycje właśnie do Indii, skąd ściągano przyprawę do Brazylii, więc to jest na pewno perełka, miejscowość Tomar, zakon templariuszy na pewno warto. Mówiliśmy już o Algarve, warto poruszyć się jeszcze bardziej na północ, w kierunku granicy z Galicją hiszpańską, do takich miejscowości jak Braga i Guimarães. W ogóle dwa duże miasta, dwa duże ośrodki. Guimarães chyba w pierwszej kolejności, a to dlatego, że właśnie w Guimarães narodziła się tak zwana tożsamość narodowa. Guimarães można porównać troszeczkę do polskiego Gniezna. Stamtąd również w X-XI wieku zaczynały się wielkie ekspedycje, wyprawy krzyżowe na południe. Jedna wielka po prostu historia. Starówka też nieprawdopodobna, wpisana całościowo na listę UNESCO. Cisza, spokój. W ogóle północna Portugalia różni się bardzo od reszty, od Lizbony w szczególności. Więc mamy Guimarães i oprócz tego bardzo blisko, to jest 15 minut samochodem, mamy Bragę. To jest też fantastyczna miejscowość, nazywana często portugalskim Rzymem. Chyba najbardziej sakralna miejscowość Portugalii z ilością kościołów ponad 50, wszystkie obok siebie praktycznie, też niesamowite miejsce, najpiękniejsze procesje odbywają się w Bradze, pyszne jedzenie. Ja wciąż dotykam tego jedzenia, natomiast im bardziej oddalamy się od linii brzegowej, tym więcej się je mięsa na przykład i tam już jest naprawdę taka dość ciężka gastronomia. Braga, Guimarães na pewno. Można skoczyć do parku Jerez, też piękne wodospady, tylko tam już jest znowu taka turystyka bardziej aktywna, więc można zjechać całe wybrzeże od Porto po Lizbonę, trzymając się linii brzegowej, zahaczając na pewno obowiązkowo o taką miejscowość, która nazywa się Nazaré, bliżej Lizbony, to jest około 80 km na północ od stolicy. Bardzo taki marinistyczny punkt na mapie turystyki, piękne miejsce, niesamowite warunki na surfing. O tym jeszcze nie mówiłem, ale Portugalia jest absolutną stolicą surfingu w Europie. Ściąga do Portugalii cała masa fanatyków, w szczególności w czasie zimowym, kiedy właśnie w Nazaré bije się rekordy świata, jeżeli chodzi o wysokość fal, na których się surfuje. To są wysokości absurdalne, to jest 30 kilka metrów, po których najwięksi fanatycy surfują. Takim chyba najbardziej znanym surferem, gigantem tych fal jest Gareth McNamara. Można sobie wrzucić kiedyś na YouTube takie hasło Nazaré fale, waves, i te fale wyglądają naprawdę przerażająco i ci goście po prostu po nich surfują, jak ja po 3-metrowych falach, więc...
Ale surfujesz.
Tak, surfuję. Od czasu do czasu zdarza mi się wziąć deskę pod pachę i skoczyć na Caparica na południe od Lizbony, połapać trochę fal. Piękna kultura, kultura luzu, tolerancji, słońca. Też polecam surfing właśnie.
Foi no domingo passado que passei à casa onde vivi a Mariquinha. Mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto o chão ao telhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde havia as tabuinhas. Música. entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que alegrinhas. Mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pinguinhas perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas, pois chega esta desgraça toda a graça da casa da Mariquinhas. Da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas, pois ser casa de penhor, o que foi viver de amor, é ideia que não cabe cá nas minhas recordações do calor e das saudades do gosto. Eu vou procurar esquecer numas ginginhas, pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas.
Muzyczne podróże przez świat.
Odwiedzimy również Azory.
Azory są na mojej liście tegorocznej. Na Azory potrzeba trochę więcej czasu. Ja w tym roku nie miałem tak dużo czasu, żeby skoczyć na miesiąc. Natomiast
ty... Aż tyle potrzebujesz?
Ja mam duszę podróżnika i lubię zgłębiać nowe kierunki, dlatego miesiąc minimalnie. I w tym roku na pewno Azory polecę z plecakiem, z namiotem. To też jest taka bardzo aktywna destynacja. Archipelag takich sennych, troszeczkę zatrzymanych w czasie wyspy. I tutaj sugestia drobna, śpieszmy się odwiedzać Azory, ponieważ zaraz zrobi się po prostu turystyka masowa i to są ostatnie lata naprawdę, żeby skoczyć i jeszcze liznąć tego spokoju.
Tam nie byłem, ale cudownie na zdjęcia
razem
wyglądają.
Razem musimy polecieć.
Te jeziora w kraterach, prawda?
Tak, no niebywała sprawa. Spektakularny archipelag, na pewno im szybciej, tym lepiej.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Marcin Martiniu.
Dziękuję bardzo. Obrigado i wszystkiego dobrego dla Państwa. Do zobaczenia w Portugalii. Przyjeżdżajcie do mnie, przyjeżdżajcie do Portugalii, bo naprawdę warto.
Vou pelas ruas da noite, com basalto de tristeza, sem passeio que me acoite, rosa negra à portuguesa. É por dentro do meu peito triste que o silêncio se insinua na agreste. Noite, noite que despiste a ternura que me deste um canto abandonado, uma mulher sozinha num caixote entornado, a mágoa que é só minha. Levo aos ombros as esquinas, trago varandas no peito e as pedras pequeninas são a cama onde me deito. És azul claro de dia e azul escuro de noite. Lisboa sem alegria, cada estrela é um açoite. A queixa de uma gata, o grito de uma porta no Tejo, uma fragata que me parece morta. Morro aos bocados por ti, cidade do meu tormento. Nasci e cresci aqui, sou amigo teu vento. Cada rua é uma veia intensa por onde corre a cantiga da minha voz, que é imensa.